Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria, zawsze dziewica. Serdecznie Państwa witam i pozdrawiam. Sosnowy wkoło las, kwitną dziewanny, urzekły mnie modre oczy Najświętszej Panny. Zastygło serce w piersiach w ostatniej męce, zaratowały mnie od klęski Najświętsze ręce. Zagubiłem myśli i wszelakie drogi, wywiodły mnie tropem świetlistym Najświętsze nogi. Umiłowana na wieki Panno z Zagórza, dzień się z nocy posępnej słońcem wynurza. To Emil Zegadłowicz. Przebywając podczas urlopu wśród wspaniałej przyrody, przeżywamy od nowa spotkanie z Bożym stworzeniem mieniącym się wszystkimi barwami. Piękno Bożego stworzenia jest godne podziwu. Zawiera w sobie tak wiele rzeczy wielkich i małych, niezliczone w swej różnorodności kwiaty, drzewa i zwierzęta. Wszystko to, co ofiarowuje nam przyroda. Aby móc to wszystko poznać i podziwiać, potrzebujemy wolnego czasu, który daje nam właśnie urlop. Pływając w morzu, doświadczamy rozległości wód. Chodząc po górach, odkrywamy nowe gatunki kwiatów. Idź poznawać przyrodę. To wszystko Bóg stworzył ku radości człowieka i oddał mu pod jego opiekę i ku jemu pożytkowi. Dzisiaj o człowieku i jego zależności od pogody. Od wieków znany jest wpływ pogody nie tylko na psychikę ludzką, ale także na poprawność i wydajność pracy. Postaramy się tu wyjaśnić, dlaczego tak się dzieje. Na stan fizyczny i psychiczny wielu osób, szczególnie zaawansowanych w latach, ale nie tylko, wpływają przede wszystkim zmiany ciśnienia powietrza spowodowane przejściami frontów atmosferycznych, głównie chłodnych, z burzami lub opadami. W normalnych warunkach ciśnienie atmosferyczne działające na człowieka ma wartość 1 kg na 1 cm powierzchni ciała, co równa się naciskowi na całe ciało 18 tysiącom kilogramów. Działaniu tej wielkiej siły organizm opiera się sprężystością tkanek oraz siłami ciśnień osmotycznych, hydrodynamicznych, hydrostatycznych itd. Jeśli ciśnienie atmosferyczne spadnie na przykład o 30 mm słupka rtęci, oznacza to, że na nasze ciało oddziałuje niższa o bezmała 1000 kg. Następuje wówczas przewaga sił wewnętrznych w obrębie komórek, które muszą skompensować ten stan. A to może wywoływać różnorodne zaburzenia rytmu pracy organizmu, dopóki nie nastąpi adaptacja do nowych warunków. Elastyczność błon komórkowych wraz z wiekiem zmniejsza się. Dlatego ludzie starsi odczuwają wpływ niżu ostrzej od młodych. Na wyż natomiast człowiek reaguje lepszym samopoczuciem, co jest konsekwencją łatwiejszego przebiegu procesów fizjologicznych w organizmie. Przy zmianie ciśnienia samopoczucie ludzi zdrowych i stan zdrowia chorych podlegają różnym wahaniom. Najwięcej ujemnych następstw powoduje niż, przy którym spadek ciśnienia dochodzi do 30 mm słupka rtęci. Podczas takiego spadku znacznie maleje bezwzględna ilość tlenu, chociaż skład procentowy powietrza pozostaje taki sam. W związku z tym musi się zwiększać liczba oddechów, aby zapotrzebowanie organizmu na tlen zostało wyrównane. Oczywiście oznacza to zwiększenie wysiłku płuc i prawej komory serca. Bardzo często z powodu spadku ciśnienia atmosferycznego maleje ciśnienie tętnicze krwi. A mimo to tętnice obwodowe ulegają rozszerzeniu. Podobna dysfunkcja występuje w działaniu gruczołów dokrewnych. Ilość wydzielanej przez nadnercza adrenaliny wzrasta, a czynność tarczycy słabnie. O ile w początkowym okresie niżu przemiana materii wzrasta, o tyle później maleje. Dotyczy to przemiany białkowej. Zatem u ludzi o wrażliwym systemie nerwowym nie może prowadzić do wzrostu wagi ciała. Wiadomo, że wiele osób dysponuje własnym, wewnętrznym barometrem reagującym na zmiany pogody. W większości są to ludzie cierpiący na choroby reumatyczne, którzy wówczas odczuwają wzmożone bóle stawowe i mięśniowe. Także w innych schorzeniach podczas niżu następuje pogorszenie stanu zdrowia. Wymienić tu można ogólną anemię, gruźlicę płuc, choroby narządu oddechowego, ostre choroby zakaźne, zaostrzające się stany choroby wrzodowej. Cięższy jest też przebieg stanów pooperacyjnych, a w niektórych okresach, na przykład w listopadzie, grudniu czy styczniu, zwiększa się liczba niepokojów u schizofreników oraz pogarsza stan epileptyków. Niż atmosferyczny, oprócz negatywów, ma również działanie pozytywne. Pod jego wpływem łagodnieją objawy takich chorób jak astma oskrzelowa, koklusz, pylice płuc, łagodna niedokrwistość czy niedoczynność gruczołów wydzielania wewnętrznego. Wyraźnie dodatnio działa niższe ciśnienie na przebieg rekonwalescencji w parę tygodni po operacjach i cięższych chorobach. W czynnościach fizjologicznych ustroju wiele zmian wywołuje inny czynnik atmosferyczny, mianowicie działanie ciepła. Pod jego wpływem podwyższa się nieco temperatura ciała oraz wzmaga pocenie, rozszerzają się naczynia krwionośne skóry, zwiększa się jej przepuszczalność dla wody. Ale to nie wszystko. Wysoka temperatura powietrza obarcza serce, wzrasta częstość tętna, zwiększa się ilość krwi krążącej w organizmie i maleje ciśnienie tętnicze. To wszystko stanowi pewne zagrożenie dla chorych na serce. W upalne dni występuje osłabienie czynności nerek i nadnerczy, ilość oddawanego moczu maleje, zwiększa się zdolność zatrzymywania wody w różnych narządach. Efektem jest odwodnienie ustroju. Po kilku dniach działania upału zmniejsza się ilość hemoglobiny w czerwonych ciałkach krwi przenoszących tlen, dlatego częstość oddechów wzrasta. Jest to szczególnie wyczerpujące dla chorych na rozedmę lub pylicę płuc. Maleje też liczba krwinek białych, co oznacza spadek odporności na zakażenia. Zwiększa się liczba ostrych zapaleń wyrostka robaczkowego i innych schorzeń ropnych. Mniej sprawnie działa ośrodkowy układ nerwowy, a co za tym idzie, maleje wydajność pracy umysłowej i pojawia się senność, a także bezwładność psychiczna. Tak wpływa na organizm ludzki ciepło, nadmierne oczywiście, a jakie działanie wykazuje zimno? Wiadomo, że koniecznym warunkiem do zachowania zdrowia człowieka jest stała temperatura ustroju około 37 stopni Celsjusza. W przypadku nadmiernego wychłodzenia organizm usiłuje się bronić w sposób fizjologiczny. Człowiek kuli się wówczas odruchowo, zmniejszając powierzchnię styku z otoczeniem, tym samym opóźniając wypromieniowanie ciepła. Na skutek zimna zmniejsza się ilość krwi dopływającej do skóry, maleje przewodnictwo cieplne skóry i tkanki podskórnej i zmniejsza się pocenie. Dzięki temu zostają zaoszczędzone znaczne ilości ciepła zużywanego na parowanie, zwiększa się nieco tempo przemiany materii, czyli chemicznego wytwarzania ciepła. Pod dłuższym działaniem chłodu pojawiają się dreszcze niektórych grup mięśni. Praca mięśni ulega wtedy całkowitej zamianie na ciepło, które przeważnie jest i tak niewystarczające do pokrycia deficytu. Ostudzona nieco krew, dopływając do mózgu, stymuluje różne jego ośrodki, które uruchamiają mechanizm fizjologicznej obrony przed zimnem. Między innymi uniemożliwiają zapadnięcie w sen. Chociaż opisany wyżej mechanizm obronny przed zimnem jest dość bogaty, to jednak w naszym klimacie okazał się niewystarczający. Zabezpieczenia szukamy więc w odpowiednim dla pory roku czy dnia ubraniu oraz w ogrzewaniu pomieszczeń w zimnych miesiącach. Pewną ochronę przed zimnem stanowi również dieta. jeśli zawiera odpowiednią ilość tłuszczów i jeżeli posiłki są stosunkowo częste. Mówiąc o działaniu wiatru, innego czynnika pogody, musimy wziąć pod uwagę wszystkie jego cechy i warunki, w jakich powstaje, na przykład chłód czy zmiany ciśnienia atmosferycznego. Wiatr prawie nigdy nie wieje równomiernie. Jego kierunek i ciśnienie wahają się. Okresowe zmiany drgania ciśnienia przekazywane są przedmiotom owiewanym. W odniesieniu do człowieka drgania te są nawet korzystne, stanowią bowiem głęboki masaż, oczywiście pod warunkiem, iż inne działania wiatru nie szkodzą organizmowi. Działanie wiatru ma jednak chyba więcej minusów niż plusów. Owe minusy to wysuszanie błon śluzowych, lekka anemizacja przez ucisk na skórę, utrudnienie oddychania, zwłaszcza wdechu, zmniejszenie zdolności organizmu do wysiłku. Silnym wiatrom towarzyszą zjawiska akustyczne, a więc szumy, gwizdy, wycia, nie ma, co ma wpływ na psychikę, nieprzyjemny nawet dla zdrowych ludzi. Powoduje niepokój, utrudnia zapadnięcie w sen. U nas szczególnie przykry jest wpływ wiatru halnego. Burza, najpotężniejsze zjawisko w atmosferze, ma na samopoczucie wpływ dwojaki. Przed burzą człowiek czuje się podobnie jak podczas niżu, to znaczy odczuwa osłabienie, apatię, senność, czasem niepokój, a ponadto pobudliwość. Podczas samej burzy natomiast, podobnie jak pod wpływem silnego przestraszenia, występuje przyspieszenie akcji serca, spadek ciśnienia krwi, czasami zaburzenia jelitowe, napady kolek, trudności skupienia uwagi. Pomijamy tu oczywiście największe niebezpieczeństwo, niebezpieczeństwo porażenia piorunem. Zdrowotne wykorzystanie promieniowania słonecznego jest znane od wieków. Promieniowanie podczerwone i widzialne, od barwy czerwonej do zielonej, ma działanie głównie cieplne. Natomiast promieniowanie od barwy zielonej do niebieskiej, łącznie z nadfioletowym, chemiczne. Promieniowanie podczerwone łagodzi bóle różnego pochodzenia. Już Hipokrates zalecał nagrzewanie na słońcu lub przy ogniu ran, ropni i odmrożeń. Promieniowanie to wpływa korzystnie na dolegliwości reumatyczne oraz na okolice ciała, które przed kilku laty uległy urazowi. Nie jest tak szkodliwe dla oka jak nadfioletowe, niemniej bywa przyczyną zapalenia spojówek. Zielono-niebieska część widma światła oraz niewidzialne promieniowanie nadfioletowe wywołują wiele reakcji chemicznych. Jedną z nich, niezmiernie pożytecznych skutków działania nadfioletu, jest jego wpływ na zmianę ergosterolu na czynne witaminy z grupy C, odgrywające rolę w przyswajaniu i przemianie wapnia oraz fosforu, co ma znaczenie w rozwoju kośćca człowieka. Brak tych witamin powoduje krzywice. Promieniowanie ultrafioletowe uczynnia też reakcję chemiczną przejścia drobin tlenku węgla, który jak wiadomo jest trujący dla krwi, w nieszkodliwy i łatwo wydalany z organizmu dwutlenek węgla. Profilaktycznie, zimą, naświetla się tymi promieniami ludzi narażonych na zatrucia tlenkiem węgla podczas pracy, jak w przypadku górników, hutników, kierowców. Nadfiolet działa bakteriobójczo, zwalnia i pogłębia oddech, wywiera dodatni wpływ na układ nerwowy i poprawia sen, a niekiedy ożywia procesy myślowe. Można go więc śmiało polecić pod jednym wszakże warunkiem, umiarkowaniem w korzystaniu z niego na plaży, co dotyczy szczególnie osób starszych, ale to już jest inny temat. We'll be right back. I jeszcze o alergiach, chorobach naszych czasów. Mówi profesor nauk medycznych Edward Zawisza, specjalista alergolog, wykładowca na Wydziale Nauki o Zdrowiu Warszawskiej Akademii Medycznej. Sytuacja związana jest z gwałtownymi zmianami klimatycznymi, z globalnym ociepleniem. W Polsce przed 30 laty na alergię cierpiało 7% ludzi. Według ostatnich informacji 1/4 naszego społeczeństwa cierpi na różnego rodzaju uczulenia. Wilgotna i ciepła aura wpływa na wzrost czynników wywołujących alergię, powoduje też zmniejszanie się odporności organizmów. Wpływ klimatu na organizm ludzki jest znaczący. Przykład. Jeżeli człowiek przed 15 rokiem życia przeprowadzi się z kraju południowego do strefy klimatycznej umiarkowanej jak Polska i okolicze państwa, to zwiększa się możliwość złapania jakiegoś uczulenia. Przyzwyczajony był żyć w innych warunkach. Zmiany temperatury, wilgotności powietrza, zwiększone podmuchy wiatrów sprawiają, że układ odpornościowy atakuje własne tkanki chorego. Wówczas mamy do czynienia z chorobami autoimmunologicznymi. Nie chodzi o to, że system odpornościowy nas zawodzi. Wynika to po prostu z faktu, że przystosowany był do innego otoczenia zewnętrznego. Poza tym trzeba przypomnieć, że organizm ludzki został kiedyś ukształtowany w warunkach mało higienicznych. Ludzie po prostu żyli w brudzie i w kontakcie z wirusami i bakteriami. Nabierali naturalnej odporności i ta wystarczyła, by pokonać alergeny. Nie szkodziły niewinne pyłki roślin czy drzew. Od mniej więcej półwiecza egzystujemy w środowisku sterylnym, które z jednej strony przynosi nam wymierne korzyści, z drugiej zaś jest dla nas zgubne. Korzyści są tak oczywiste, że nie warto o nich wspominać. A minus polega na tym, że aby przestrzegać obowiązujących standardów higieny, trzeba na co dzień stosować wiele różnych chemicznych środków, nierzadko powodujących uczulenia. Nasze organizmy nie zdążyły się do tego przystosować. Można przywołać znane powiedzenie, że mądrzy ludzie żyją w brudzie. W jakiejś publikacji przeczytałem, mówi redaktorka, że kilkadziesiąt lat temu przeprowadzono w Niemczech badania nad zachorowalnością na alergię w różnych rejonach tego kraju. Okazało się, że w dawnych, biednych landach NRD alergików było znacznie mniej niż w rejonach, w których ludziom wiodło się lepiej. Przytoczę jeden przykład. Kiedyś dzieci wychowujące się na farmach chodziły zasmarkane, mokre i zaniedbane, ale wytworzyły w swoich małych organizmach przeciwciała skierowane na zwalczanie bakterii i nie zapadały na alergię. W krajach rozwiniętych szybko powiększa się liczba uczuleniowców. Okazuje się, że alergia to jedna z poważnych chorób cywilizacyjnych, którą trudno pokonać. Zmienia się też klimat. Dotychczas mieliśmy 4 pory roku, zaś obecnie 2, porę deszczową i suchą. Zimą alergicy mogli odpoczywać od swych dolegliwości. Mroźne temperatury zabijały alergeny. Organizmy ludzkie nie dostosowały się jeszcze do tego. I rośliny czują się oszukane. W nietypowym okresie kiełkują. Wydłużył się okres pylenia z 6 tygodni nawet do 12. ocieplenie sprawia, że już dają o sobie znać wiodące alergeny związane z miejscem zamieszkania. W naszym przypadku są to pyłki drzew liściastych, między innymi brzozy, olszy, leszczyny i wierzby, ale i niektóre drzewa iglaste, tak zwane wiecznie zielone, na przykład jałowiec, mogą powodować uczulenia. W czasie anomalii pogodowych w przydomowych ogródkach pojawiają się pierwsze wiosenne kwiaty, które oczywiście zaczną wkrótce pylić. Należy spodziewać się napadów kichania, kaszlu, łzawienia, podwyższonej temperatury, a nawet ataków astmy oskrzelowej. Do pyłków, które są nam już znane, dołączają przemieszczane przez gwałtowne wiatry mikroskopijne pyłki z amerykańskich krzewów z ambrozji. Jej odpowiednikiem są rosnące w Polsce krzaki artemizji. Są mniej dokuczliwe, ale też przyczyniają się do alergii. Wiele czynników sprzyja powstawaniu alergii. Jeśli na przykład oboje rodzice mają astmę, to ryzyko, że dziecko też zachoruje, wynosi około 50%. Dotyczy to również dzieci rodziców, którzy palą lub często przebywają w zanieczyszczonym środowisku. Stąd prosta droga wiedzie do alergii. Alergie należą w naszych czasach do najczęściej występujących schorzeń. Większość chorób z tej grupy ma charakter przewlekły i wymaga systematycznego leczenia. Alergia jest spowodowana nieprawidłową reakcją układu odpornościowego na pewne czynniki. Alergie to zjawisko bardzo rozpowszechnione. Alergenami jest wiele substancji w otaczającym człowieka środowisku, a najczęstszymi objawami alergii są sezonowy katar sienny, całoroczny nieżyt nosa, astma, pokrzywka, alergiczne kontaktowe zapalenie skóry oraz uczulenia na pokarmy, uczulenia na żądła pszczół i os, wstrząs anafilaktyczny. Leczenie alergii jest trudne i musi być wielokierunkowe. U niektórych osób układ immunologiczny reaguje na niegroźne dla innych obce substancje tak, jakby musiał się bronić przed niebezpieczną dla życia substancją, trucizną, wirusem bądź bakterią. Taką reakcję organizmu nazywamy reakcją alergiczną. Substancję wywołującą nadmierną i nieodpowiednią do zagrożenia reakcję odpornościową nazywamy alergenem. Znanych jest kilkadziesiąt tysięcy związków mogących wywołać u osób z odpowiednimi predyspozycjami alergię. Najczęściej spotykane alergeny wziewne to roztocza kurzu domowego, pyłki roślin, sierść zwierząt, zarodniki pleśni, pierze, wełna i pyły w miejscu pracy. Wywoływać alergię mogą też substancje, które mają kontakt ze skórą, jak monety, metalowe guziki, kosmetyki czy też środki czystości oraz wprowadzane do organizmu żywność i leki. Najczęściej alergeny pokarmowe to mleko krowie, białko jajka kurzego, wołowina, cielęcina, ryby, skorupiaki, orzechy, migdały, owoce cytrusowe, pomidory i czekolada. Jest rzeczą ważną, abyśmy chronili alergików przed roztoczami. Żyją one w kurzu, chętnie w naszych posłaniach. Ciepło i wilgoć sprzyjają ich rozmnażaniu, a przede wszystkim produkowaniu ogromnej ilości wydzielin. Są bardzo szkodliwe dla alergików. Jak się obronić przed roztoczami? Trzeba zadbać o to, by w pokoju powietrze było lekko chłodne i suche. Temperatura nie powinna przekraczać 21 stopni Celsjusza, a wilgotność utrzymana na poziomie 55-60%. Należy kilka razy w tygodniu odkurzać mieszkanie alergika. Najlepiej odkurzaczem z filtrem elektrostatycznym. Alergolodzy radzą pozbyć się z sypialni chorego wyrobów wełnianych, na przykład kilimów, swetrów, dywanów z włókien naturalnych. Trzeba zlikwidować grube zasłony, stare meble, bo są zbiornikami kurzu. Lekarze zalecają używanie nawilżaczy powietrza. Polecają aerozol antygenowy, który skutecznie tępi wszelkie bakterie i wirusy. Pościel powinna być często wietrzona, najlepiej na słońcu przy niższej temperaturze powietrza. Pościel należy prać w temperaturze powyżej 60 stopni Celsjusza, bo tylko wówczas można zabić roztocza i zniszczyć ich odchody. Z pomieszczeń uczuleniowców należy usunąć kwiaty doniczkowe, pozostawiając tylko kaktusy. Źródłem uczuleń mogą być też ptaki w klatce. Zimą i wiosną grożą alergikom tak zwane czynniki nieswoiste, podrażniające drogi oddechowe, prowadząc często do infekcji wirusowo-grypowych. Chory, wychodząc z domu, powinien osłaniać szalikiem nos i usta. Dziękuję za uwagę. Szczęść Boże, do usłyszenia. Thank you.